Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. 31 października dzieli nas dzień do uroczystości Wszystkich Świętych i o śmierci chciałbym porozmawiać z naszym gościem, filozofem, psychoterapeutą, panem Tomaszem Zaremskim. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Proszę Pana, czy w naszej kulturze jest jeszcze miejsce na żałobę?
To jest dość trudne pytanie, dlatego że wydaje się, że w ludzkiej naturze jest po prostu miejsce na coś takiego jak żałoba, a więc zdaje się, że każda kultura wypracowuje pewne sposoby przeżywania żałoby, odnoszenia się
do śmierci. To inaczej zapytam, czy w naszej aktualnej kulturze mamy do czynienia z banalizacją śmierci, pańskim zdaniem, czy wręcz przeciwnie, potrafimy ciągle godnie podchodzić do śmierci?
Powiedziałbym tak, być może słowo banalizacja śmierci, to określenie jest trafne, natomiast zrozumiemy to określenie chyba trochę lepiej, jeżeli odniesiemy się do fenomenu bardziej jeszcze podstawowego, jakim jest korcjalizacja śmierci. Jak wszystko, co tylko się da, także śmierć, system kapitalistyczny zmienia w pewnego rodzaju towar, tak? I nie mam bynajmniej na myśli tutaj usług pogrzebowych, tylko to, co obserwujemy od już nie kilku, pewnie dobrych kilkunastu lat w naszej tutaj rodzimej polskiej kulturze, czyli przeszczepianie wzorców amerykańskich, zastępowanie Święta Zmarłych, Dnia Wszystkich Świętych, zastępowanie takim wydarzeniem, które nosi nazwę Halloween. To jest ten wyraz pewnej banalizacji śmierci.
Halloween ma przeciwników, zwolenników, jak pan patrzy na to?
Staram się nie podchodzić do tej kwestii przesadnie emocjonalnie. Ja wiem, że to są sprawy, które budzą kontrowersje, budzą emocje dla wielu osób. Ten sposób przeżywania święta zmarłych jest dość obrazoburczy nawet. On jest troszeczkę obcy tutaj naszej kulturze, naszemu podejściu do śmierci, do tych spraw. Natomiast ja byłbym daleki od tego, żeby straszyć, że coś bardzo niedobrego się dzieje. Myślę, że
To inaczej, bo na pewno Halloween, nie, powiedziałbym tak, nie ma specjalnej wartości dodanej edukacyjnej, jeśli chodzi o powagę śmierci. W jaki sposób zatem i z pańskiego doświadczenia klinicznego, terapeutycznego, w jaki sposób uczyć mądrze o śmierci?
Z całą pewnością warto w ogóle rozmawiać już z młodymi ludźmi, tak, o tym, że w ogóle coś takiego istnieje jak śmierć, tak? Że nasze życie nie będzie trwało w nieskończoność, tylko każdy ten swój kres osiągnie, tak? Uciekanie w ogóle od tego tematu ma, powiedziałbym tak, wiele różnych postaci. O śmierci się niewiele mówi, tak? Poza tym kontekstem święta, o którym my również rozmawiamy, niewiele tego typu wątków pojawia się w dzisiejszej kulturze. Że temat śmierci wydaje się nie być aż tak inspirujący dla twórców sztuki, jak był, powiedzmy, jeszcze, nie wiem, kilkaset lat temu, tak? Więc tutaj te przemiany ewidentnie następują. Jest tej śmierci mniej chętnie o tym rozmawiamy. Trochę tak, jakbyśmy tę śmierć od siebie odsuwali, jakbyśmy nie mówiąc o tym, nie przeżywając tego, nie snując refleksji w tym temacie, tak jakbyśmy tę śmierć od siebie odsuwali, tak?
Na pewno ci, którzy nas słuchają i przeżywali żałobę, mogliby się podzielić z pewnymi trudnościami w przeżywaniu żałoby, takimi trudnościami kulturowymi. Nasze szybkie życie nie sprzyja głębokiemu przeżywaniu żałoby. Co by pan doradzał takiej osobie, która znalazła się w tej sytuacji przeżywania straty kogoś bliskiego? Jak przeżyć żałobę?
No, ja wiem, że to łatwo powiedzieć, ale chyba taką sprawą zupełnie podstawową jest...
No, to jest trochę pański zawód, że
zgadza
pan mówi
się
ludziom, jak
dobrze żyć. Zgadza się. No, tu byłbym ostrożny. Staram się pokazywać, jakie są możliwości, żeby ludzie mogli sami wybierać. A powiedziałbym tak. Dzisiaj śmierć jest tak samo ważnym fenomenem, jak była kiedykolwiek, gdy przyglądamy się historii ludzkości. Natomiast dzisiaj to przeżywanie żałoby po śmierci jakiejś bliskiej osoby napotyka na trudności kulturowe, tak jak pan wspomniał, dlatego że tempo dzisiejszego życia jest tak szybkie, że najzwyczajniej brakuje wystarczająco dużo czasu na przeżycie żałoby. I tu oczywiście zdarzają się ze sobą, można powiedzieć, dwa światy. Ten świat wysokich prędkości, świat społeczny, który nam bardzo przyspieszył, życie gospodarcze, które się w zawrotnym tempie toczy, i świat naszych emocji, świat zjawisk, które wymykają się temu bardzo szybkiemu, zawrotnemu tempu życia, i potrzeba po prostu zatrzymania się, poprzeżywania tego w ciszy, spokoju, być może też w towarzystwie innych ludzi, tak? Nie trzeba uciekać w samotność, w samotne przeżywanie
żałoby.
Czyli
co by pan doradzał, żeby zaprosić osoby, z którymi należałoby się podzielić tymi emocjami, uczuciami, zamiast się chować samemu?
Troszeczkę bym to sugerował. To znaczy próbowano kiedyś konceptualizować zjawisko żałoby, wydzielano poszczególne etapy, ale powiem szczerze, nieszczególnie dobrze pracują te ustalenia psychologów, naukowców w praktyce, to nie za dobrze się sprawdza. Ja bym powiedział tak, przede wszystkim warto sobie w ogóle pozwolić na żałobę.
Co to znaczy pozwolić sobie na żałobę?
To znaczy dać odpór światu, który nas przymusza do szybkiego powrotu do normalnej aktywności.
Czy to by oznaczało pozwolić sobie na słabość?
W pewnym sensie tak. To znaczy pozwolić sobie na taki moment, w którym już nie muszę nikogo innego udawać, nie muszę zakładać maski, nie muszę uśmiechać się, mimo że w środku wcale nie jest mi do śmiechu. Pozwolić sobie na to, że mogę mieć gorszy czas, mogę się w tym czasie źle czuć i że jest to zjawisko zupełnie normalne. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, który bardzo szybko, powiedziałbym, patologizuje lub medykalizuje, co jest podobnym zjawiskiem.
Medykalizuje, czyli na wszystko jest tabletka.
Na wszystko jest tabletka i wszystko zaczynamy traktować jak choroby lub zaburzenia, tak? Mhm. Jeśli ktoś zbyt długo będzie przeżywał śmierć bliskiej osoby, to znajdzie się wiele osób, które powiedzą, że trzeba zażyć odpowiednie leki antydepresyjne, albo że po prostu już trzeba się wziąć w garść, bo ile to może trwać? Niektóre procesy angażujące nasze emocje, angażujące nasze inne zasoby niż materiały, po prostu trwają dłużej.
No właśnie, czyli jak długo może trwać żałoba? Kulturowo mówi się, że żałoba trwa rok, ale to jest chyba tylko takie założenie, prawda? Generalnie może trwać dłużej albo krócej.
Pamiętajmy o ogromnym znaczeniu rytuałów i tradycji w przeżywaniu takich stanów jak żałoba. To nie jest tak, że my mamy w głowach ogołocone z wpływów czynników kulturowych jakieś naturalne mechanizmy, które w taki, a nie inny sposób nakazują nam przeżywanie smutku i żałoby. To jest wszystko, znaczy można powiedzieć, nasze mózgi, które bada neurobiologia, one są zanurzone w kulturze. Czyli trochę jest tak, że przeżywamy żałobę w taki sposób, jak podpowiada nam to nasza kultura. Jeżeli ta kultura nie ma zbyt wiele do podpowiedzenia poza, proszę mi wybaczyć tę odrobinę ironii, poza bieganiem z dyniami i cukierkami po mieście, tak? No to jeżeli tu brakuje tych wzorców, brakuje tych rytuałów, rytuały, używam tego słowa w bardzo szerokim znaczeniu, tak, jako pewne utrwalone kulturowo wspólne sposoby przeżywania pewnych sytuacji, tak. Jeżeli kultura tego nie dostarcza, albo dostarcza fuszerę, dostarcza coś, co jest tylko namiastką, jakąś karykaturą takich rytuałów, takich w tradycji uznanych sposobów przeżywania żałoby, no to mamy kłopot.
Kiedyś... A jak by pan widział rolę religii, bo w tym wypadku rolę religii wydaje się być, myślę, istotna właśnie, jeśli chodzi o przeżywanie śmierci. Zresztą wielu praktyków duszpasterzy mówi, że często osoby, które są gdzieś z dala, nie tylko od kościoła, ale w ogóle od religii, w sytuacji pogrzebu czy śmierci kogoś bliskiego, zadają sobie pytania eschatologiczne, pytają o sens, czy może inaczej postawię to pytanie. Czy wierzącym jest łatwiej?
Myślę, że może być trochę łatwiej. Dlatego, że religia dostarcza tego, o czym mówiłem przed chwilą, dostarcza pewnych gotowych wzorców przeżywania określonych stanów emocjonalnych. I tak jak powiedziałem wcześniej, podkreślę to ponownie, to nie jest tak, że goły mózg, gołe neurony w jakiś sposób tam pewne sytuacje interpretują i przeżywają. To tak do końca nie jest. To jest właśnie w ten sposób, że ta kultura ma tutaj ogromne znaczenie. Bez niej trochę, to może dziwnie zabrzmieć, ale bez niej nie wiemy, co czuć, jak czuć i jak to przeżywać.
Czyli ten sens nawiedzania grobów bliskich, zapalania znieczy, to jest dobra tradycja, prawda? Warto ją, z tego co pan mówi, ona właśnie wpisuje się w tą taką doniosłość tematu przeżywania śmierci, myślenia
o
niej.
Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Powiedziałbym jeszcze coś takiego. Doniosłość śmierci nie jest czymś oczywistym z samego tylko tego powodu, że po prostu coś takiego jak śmierć istnieje. To znaczy, to nie jest tak, że my, mając świadomość tego, że śmierć istnieje, od razu jakby mamy taką jakby gotową postawę, żeby podejść do tej sprawy z należytym takim szacunkiem, właśnie dostrzegając, podkreślając doniosłość takiego wydarzenia, że ktoś zmarł, tak? To tutaj zdecydowanie religia, ze względu na swoje rytuały, na tradycje, tak? Ona tutaj dostarcza bardzo pożytecznych narzędzi, tak to może trochę dziwnie zabrzmi, pożytecznych narzędzi do tego, żeby lepiej sobie ze swoimi trudnymi emocjami w takim momencie poradzić.
Moim gościem jest Tomasz Zaremski, filozof, psychoterapeuta, a w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych rozmawiamy o śmierci. Czy zauważa pan pewną zmianę pokoleniową w przeżywaniu śmierci? Przed audycją mieliśmy okazję rozmawiać z jedną z licealistek, gdzie pytaliśmy ją, w jaki sposób jej grupa rówieśnicza myśli o śmierci, przeżywa śmierć i wydaje się, że może poza tym, co gdzieś jest poza istotą, co jest tą osobą kulturową, w istocie chyba się niewiele zmienia. Rzeczywiście niewiele się zmienia? Czy się coś zmienia? Jak pan na to patrzy?
Ja bym dostrzegł taką dosyć ciekawą kwestię w tym młodym pokoleniu dzisiejszych nastolatków. Mogłoby się wydawać, że takie poważne tematy młodych ludzi zupełnie nie interesują, ale jak się mogliśmy przekonać chwilę przed wejściem tutaj...
Nie zaczęliśmy rozmawiać, nie?
Tak. Jak zaczęliśmy rozmawiać, to okazało się, że młoda osoba, z którą taką rozmowę odbyliśmy, mówi, że to nie jest do końca tak. Że to nie jest tak, że to młodych ludzi nie interesuje, że są obojętni, że żyją tylko swoimi bardziej lub mniej błahymi sprawami. Wcale tak nie jest. Nawet bym powiedział, to już też taka wiedza, ja się dosyć mocno zajmuję właśnie tymi problemami pokoleniowymi. Nawet bym powiedział, że trochę taka fascynacja śmiercią w tym pokoleniu jest obecna. Powiem nawet więcej. Gdy czyta się różne opracowania psychologów analizujących to, jak ta młodzież dzisiaj funkcjonuje, jaka jest ta dzisiejsza młodzież, to łatwo można zauważyć coś takiego, że ta młodzież pod pewnymi względami jest poważniejsza niż ich odpowiednicy mojego pokolenia na przykład. Mam na myśli coś takiego, że to się wiąże z ogólną taką skłonnością dzisiejszych młodych ludzi do stanów lękowych, depresji. To są często osoby, które ze względu na swoje własne trudności psychologiczne, mieliśmy COVID, mamy inwazję mediów społecznościowych, to bardzo wpływa na psychikę młodych ludzi. I te osoby zdają sobie sprawę, są świadome coraz częściej tego, że coś im jest, że coś jest ich rówieśnikiem.
Czy innymi słowy to otwiera na te wszystkie pytania, nazwijmy to eschatologiczne, na pytanie o śmierci, o śmierć między innymi, tak?
Młoda osoba, która ma swoje trudności, swoje problemy psychologiczne, emocjonalne, siłą rzeczy więcej czasu jest skłonna poświęcić na rozmyślanie o poważnych sprawach. I to bym powiedział, że jest taka dosyć przewrotna, paradoksalna wartość dodana tego, że dzisiejsi młodzi ludzie w większym stopniu niż wcześniejsze pokolenia borykają się z problemami psychologicznymi i emocjonalnymi. Ale to daje z kolei właśnie taki asumpt do tego, żeby się trochę dłużej zatrzymać na sprawach naprawdę ważnych.
A ten tydzień to nie tylko uroczystość Wszystkich Świętych, ale tydzień różnych zaduszek, refleksji. Na sam koniec szybkie pytanie do naszego gościa. Co by pan polecał? Może z dzieł kultury, z dzieł muzycznych? Co w tym tygodniu by bardzo pasowało do tej atmosfery refleksyjności o przemijaniu świata?
Drodzy Państwo, nie będę tutaj szczególnie oryginalny, jeśli zachęcę do wysłuchania którejś z wielu przepięknych mszy żałobnych, jakie w historii muzyki zachodniej zostały skomponowane. Przepiękne kompozycje, od Rekwiem Mozarta, chyba najbardziej znanego, po dzieła wcześniejszych kompozytorów. Zachęcam do wysłuchania.
Do czego zachęcał Państwa Tomasz Zaremski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja się Państwu kłaniam. Dobrego dnia, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.